Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyło się przesłuchanie prezydenta Bronisława Komorowskiego w charakterze świadka w sprawie podejrzenia płatnej protekcji w związku z wojskowymi służbami informacyjnymi, likwidacją tych służb. A naszym gościem jest likwidator wojskowych służb informacyjnych, pan minister Antoni Macierewicz. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, co to przesłuchanie wniosło, bo było przemilczane przez media. Praktycznie to były tylko takie zdawkowe informacje, które w ogóle nie pokazywały skali tego wydarzenia. Ważniejsza była sałatka, którą na sali sejmowej zjadła pani profesor Krystyna Pawłowicz. Dlaczego doszło do przesłuchania prezydenta? I gdyby pan, panie ministrze, zechciał opowiedzieć o sprawie merytorycznie właśnie tak, jak ona miała miejsce.
Bardzo dużo zadań ojciec na mnie nałożył. Nie wiem, czy będę w stanie im wszystkim sprostać. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że skandaliczne zachowanie Sejmu wobec Platformy Obywatelskiej i pana Sikorskiego wobec pani profesor Pawłowicz naprawdę zasługuje na napiętnowanie. Ta posłanka, ta pani profesor, wybitny parlamentarzysta, była mobbingowana, była prześladowana w najobrzydliwszy i okrutny sposób. Powiem szczerze, że jestem parlamentarzystą od wielu, wielu lat, ale takiego okrucieństwa wobec kobiety, która naprawdę jest wybitnym parlamentarzystą, czegoś takiego nie widziałem. Druga kwestia, którą chcę od razu podnieść, to związana z, ojciec na to zwrócił uwagę, absolutne przemilczenie tego niezwykłego i doniosłego wydarzenia przez media. Ale okazuje się, że mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o przesłuchanie prezydenta, ale okazuje się, że mieliśmy do czynienia z czymś jeszcze bardziej perfidnym i szczególnym. Mianowicie udzielono możliwości obecności na sali wyłącznie tak zwanym wielkim mediom. To znaczy Telewizji Polskiej, Polsatowi, TVN. I jak się okazało, te media nie były tam po to, żeby relacjonować, tylko były tam po to, żeby zająć miejsce i umożliwić odmówienie obecności innym mediom, twierdząc, że przecież już są wielkie media i nie ma miejsca na sali, a te po prostu wszystko przemilczały i schowały pod sukno. To niebywała zupełnie perfidia, będąca w istocie rodzajem zmowy cenzuralnej przeciwko społeczeństwu polskiemu. Jednak ta relacja była przekazywana na żywo, po prostu przy pomocy telefonu komórkowego, bo trzeba od razu powiedzieć, że sąd, Wysoki Sąd zgodził się na relacjonowanie. To administracja pałacu, administracja pana Bronisława Komorowskiego doprowadziła do właśnie takiego obrotu rzeczy, z jakim mieliśmy do czynienia. I trudno się w jakimś sensie dziwić, bo to było przesłuchanie niezwykłe, kompromitujące dla pana prezydenta Komorowskiego w sposób daleko idący, tak odbiegające od tego, co tak przynoszące nowe informacje, odbiegające od tego, co dotychczas wiedzieliśmy na temat udziału Bronisława Komorowskiego w całej tej sprawie, głównie zresztą dzięki zarówno oskarżonemu, jak i przede wszystkim sędziemu, przewodniczącemu składu sędziowskiego, który bardzo wnikliwie przez wiele czasu, myślę, że łącznie co najmniej godzinę, przesłuchiwał osobiście Bronisława Komorowskiego, wykazując zarówno sprzeczności w jego zeznaniach, no jak i przede wszystkim działania niezgodne z prawem w jego zachowaniu się wtedy, kiedy wszystko to się działo. Rzecz w tym, że jak wynika z tych zeznań, jesienią 2007 roku, jeszcze przed zakończeniem wyborów parlamentarnych, doszło do porozumienia i to porozumienia, które było organizowane przez wielu ludzi z dawnego WSI, w randze generałów zresztą, między panem Lichockim i panem Tobiaszem, dwoma funkcjonariuszami WSI, jeden już od dawna emerytowany, to Lichocki, a drugi, który został negatywnie zweryfikowany przez komisję weryfikacyjną. No i w związku z tym odszedł ze służby. Otóż do porozumienia między tymi dwoma funkcjonariuszami WSI a panem prezydentem o zdobycie ściśle tajnego raportu, ściśle tajnego aneksu do raportu WSI. Aneks to jest, jakby można powiedzieć, uzupełnienie pierwszego raportu, który został opublikowany w lutym 2007 roku. Prawo przewiduje sporządzanie przez komisję weryfikacyjną uzupełnień. Tym razem to uzupełnienie było większe od samego raportu. Raport ma ponad 300 stron, uzupełnienie ponad 800 stron. To potężny dokument, jak się okazało w trakcie zeznań pana Bronisława Komorowskiego, dokument, który on uznał za wymierzony wyłącznie w siebie. Uznał, że te całe 800 stron dowodów, dokumentów, zeznań, to są dowody na jego związki z WSI i działalność sprzeczną z prawem, jako dokument, który jest wymierzony przede wszystkim w niego. Zresztą nie potrafił najpierw powiedzieć, czy czytał ten dokument, czy nie. W pierwszym momencie zeznał, że nie czytał tego dokumentu. Później, godzinę później powiedział, a może go czytałem. Proszę sobie wyobrazić, proszę państwa, od 4 lat pan prezydent Bronisław Komorowski jest jedynym dysponentem tego dokumentu. Nikt więcej tego dokumentu nie ma prawa oglądać, tylko prezydent Rzeczpospolitej. Nikt więcej. On ma go obowiązek opublikować, nie opublikował go, a więc tylko on jest jego dysponentem. I okazuje się, że on nie wie, czy go czytał, a nawet w jednym zeznaniu stwierdza, że go nie czytał. No w tej sytuacji już tylko ja znam ten dokument, bo ja rzeczywiście go podpisywałem i redagowałem, jestem odpowiedzialny za jego napisanie.
Panie ministrze, czyli...
Żartuję, ale pokazuje, do jakiego absurdu dochodzą zeznania pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mhm. Tak, słucham.
Czyli jak rozumiem, to nie pan mówi, że 800 stron jest wymierzone w Bronisława Komorowskiego, to on mówi sam o sobie, a z drugiej strony mamy do czynienia z zeznaniami takimi, że to jest jeden z dokumentów od 2007 roku, nad którym jest wielka wrzawa. Bronisław Komorowski jest jedynym posłem, który głosował przeciwko likwidacji WSI. Tych związków tutaj moglibyśmy wymieniać w nieskończoność, natomiast zeznaje, że on nie pamięta, czy czytał ten aneks, czy nie czytał. Tak ważny dokument.
Najpierw twierdzi, że nie czytał, a godzinę później na bardzo wnikliwe pytania sędziego przyznaje, że może czytał, ale nie jest tego pewny. To po prostu jest niepoważne. To po prostu jest niepoważne. I jedno nie ulega cienia wątpliwości. Jeżeli jest tak, jak pan prezydent uważa, że uznaje, iż ten dokument nagromadził tyle oskarżeń wobec jego osoby, tyle materiałów, dokumentów i zeznań, które godzą w jego osobę i wskazują, że to on miał związki z WSI, to związki niezgodne z prawem, to wydaje się, że teraz przed wyborami prezydenckimi on ma obowiązek opublikować zgodnie z prawem ten materiał, bo tak mówi ustawa. Ustawa obliguje go do opublikowania, więc tym bardziej, jeżeli dotyczy to jego osoby, a on chce kandydować w wyborach prezydenckich, to powinien opinii publicznej przedstawić ten materiał, jeżeli on jest nieprawdziwy, jeżeli on jest dla niego niezgodny z prawem, czy go w jakikolwiek sposób dotykającym niesłusznie, no to przecież najlepszy sposób zdjąć to odium przez opublikowanie tego materiału. Trudno być sędzią we własnej sprawie, a on jest sędzią we własnej sprawie, ale najważniejsze być może w tym całym wczorajszym przesłuchaniu było pokazanie w sposób bezsporny, że poprzez zeznania pana prezydenta właśnie, że on wyraził zgodę na to, by pan Lichocki wykradł czy zdobył nielegalnie dla niego ten dokument, który był wtedy ściśle tajnym. Tak naprawdę to go jeszcze nie było, bo to jest październik 2007 roku, kiedy ja jeszcze nie przekazałem jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej tego aneksu, a więc on jeszcze formalnie nie istniał. Istniały poszczególne jego części, ale nie dokument w całości. I oczywiście pan wówczas poseł Bronisław Komorowski nie mógł wiedzieć, kto wygra wybory i nie mógł wiedzieć, że będzie zajmował stanowisko marszałka Sejmu i w związku z tym nie mógł mieć nadziei, że będzie miał legalny dostęp do tego dokumentu. I być może dlatego właśnie wyraził, jak to sam zeznał, zainteresowanie zdobyciem tego dokumentu. No ale to w prawie nazywa się podżeganie do przestępstwa. I to przez osobę, co do której pan marszałek wie, bo to zeznał, że to był, mówię o panu Lichockim, że to był człowiek, który miał kontakty ze służbami sowieckimi i rosyjskimi, że to był człowiek podejrzany o nielegalne kontakty z tymi służbami. Taki człowiek się zwraca do pana posła Komorowskiego i wobec tego człowieka wyraża pan poseł Komorowski zainteresowanie zdobyciem tego nielegalnego, zdobycie tego dokumentu, ponieważ Lichocki miał mu powiedzieć, że on może być zainteresowany tym dokumentem, a więc zainteresowany nim daje wolną rękę, daje zielone światło do wykradzenia tego dokumentu. Mamy tutaj do czynienia z niebywałym zupełnie przyznaniem się do winy ze strony pana marszałka, pana prezydenta, zwłaszcza, że pogłębia je zeznaniami, które bardzo, bardzo wnikliwie, powtarzam raz jeszcze, wydobył z niego pan sędzia, zeznaniami pokazującymi, iż pan poseł ówczesny nie zgłosił tej informacji o szykującym się przestępstwie ani do prokuratury, ani do służb specjalnych. To jest ta różnica w stosunku do dotychczasowych zeznań pana posła, marszałka, prezydenta Komorowskiego, bowiem w dotychczasowych zeznaniach przed prokuraturą tak przedstawiał pan marszałek przebieg wydarzeń, że nie można było się zorientować ani kiedy to się działo, czy to było przed jego wyborem na marszałka, czy po, czy on zawiadomił służby, czy nie. Teraz już wiemy z zeznań wczorajszych z pewnością, że to się działo przed tym, zanim się zakończyły wybory, a więc on nie mógł mieć nadziei na dostęp do tego dokumentu w sposób legalny, że zachęcał do wykradzenia tego dokumentu i wreszcie, że jedyną osobą, jaką poinformował i to na długo, długo przed przekazaniem tego do służb, był jego kolega klubowy, pan Graś, który był przewodniczącym wówczas Komisji do Spraw Służb Specjalnych, który nie jest, co nie jest oczywiście organem ścigania, nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, nie ma żadnych możliwości, by rzeczywiście zapobiec ewentualnemu przestępstwu. Tak więc pan marszałek nie zawiadomił, jak się okazało ostatecznie, sam nie zawiadomił ani prokuratury, ani służb specjalnych. Tłumaczył się, że był to okres pewnego zawirowania w służbach, bo jedni szefowie służb odchodzili, drudzy przychodzili. Zapewniam państwa, nie wiem jak to jest pod rządami Platformy Obywatelskiej, ale pod rządami pana premiera Jarosława Kaczyńskiego nie było ani minuty takiej sytuacji, żeby w służbach nie było osoby, która kieruje służbami, czy jako szef służb, czy jako pełniący obowiązki. Podobnie oczywiście w prokuraturze. Tak więc te tłumaczenia są niewiarygodne, a zeznanie wczorajsze pana marszałka ujawnia kulisy afery marszałkowej, kulisy prowokacji przeciwko komisji weryfikacyjnej i sytuuje pana Bronisława Komorowskiego, wówczas posła, jako jedną z tych osób, która odegrała decydującą rolę w organizowaniu tej prowokacji.
Panie ministrze, tam problemy są także z terminami spotkań z funkcjonariuszami WSI. Bronisław Komorowski dosyć często używał takiego sformułowania: ja naprawdę chciałbym pomóc, ale nie dysponuję niestety lepszą pamięcią. No szkoda, że głowa państwa nie ma takowej pamięci. Ale co z tymi spotkaniami, z tymi terminami spotkań? Czy terminy spotkań są tutaj istotne?
Niesłychanie istotne. Terminy spotkań są niesłychanie istotne i to w wieloraki sposób, ale najważniejszy element z tym związany dotyczy właśnie tego, czy cała historia odbywała się wtedy, gdy pan Bronisław Komorowski już został wybrany marszałkiem Sejmu, czy też odbywała się wtedy, gdy jeszcze nie zakończyły się wybory. On nie pełnił żadnej funkcji państwowej dającej mu nadzieję na wgląd w ten dokument. Nawet nie było jasne, kto wybory wygra. A więc czy jest to październik, czy to jest czas po 5 listopada. I okazało się podczas wczorajszego przesłuchania, że to jednak jest październik, że z sposobu, jaki relacjonował te kwestie pan prezydent Komorowski, wynika, że to jednak był październik, ale ta sprawa będzie jeszcze przez sąd drążona, bo zostały złożone wnioski o konfrontację właśnie w celu precyzyjnego ustalenia terminu zarówno z panią posłanką Zakrzewską, wiceprzewodniczącą Komisji Obrony Narodowej, która jest osobą zaufaną pana prezydenta Komorowskiego, i to ona przyprowadziła jednego z tych oficerów byłej WSI do pana Bronisława Komorowskiego, a także z panem Grasiem, no, który odbierał od niego informacje jako przewodniczący Komisji Sejmowej, a nie jako zwierzchnik służb. A więc ta sprawa będzie jeszcze kontynuowana. Rozprawa została odroczona do lutego 2015 roku.
Panie ministrze, czy te wątki powiązań prezydenta Bronisława Komorowskiego z wojskowymi służbami informacyjnymi, to jest wiedza, która Polakom się należy przed wyborami prezydenckimi, bo najprawdopodobniej Bronisław Komorowski wystartuje w kampanii prezydenckiej, ubiegając się o reelekcję. Czy brak dostępu do tej wiedzy, tego aspektu życia kandydata Bronisława Komorowskiego ma wpływ na wolne wybory w Polsce?
Proszę ojca, ja odpowiem podając dwa przykłady, żeby już szerzej tej kwestii nie omawiać, bo nie ma na to teraz czasu, żeby nie mówić o handlu, nielegalnym handlu bronią, o związkach ze służbami rosyjskimi i tak dalej. Podam dwa konkretne przykłady. Pierwszy przykład to jest spółka Procivili, spółka, która została założona przez ludzi z wojskowych służb informacyjnych. Spółka, która jest zamieszana po dzień dzisiejszy w różne nielegalne operacje finansowe. Ludzie z tej spółki, słynna afera z ostatnich tygodni, skoku wołomińskiego, to są właśnie ci sami ludzie ze spółki Procivili. I okazuje się, że ta spółka Procivili, ludzie z niej nie tylko byli zaangażowani ostatnio w korupcję i nadużycia w skoku wołomińskim, ale także oddziaływali na nielegalne wykupywanie terenów w Ursusie. I jedna ze spółek, która to robiła, to była spółka, której prokurentem jest najbliższy krewny pana prezydenta Komorowskiego. I to jest jeden przykład pokazujący, jak powiązania z okresu poprzez WSI z tamtego czasu po dzień dzisiejszy mogą mieć istotne znaczenie, i my mamy obowiązek wiedzieć to bez względu na to, czy to jest prezydent, czy to jest minister, czy to jest poseł, czy jakakolwiek inna osoba publiczna, bo może istnieć podejrzenie, że kryjąc się za autorytet tej osoby, dokonują się po prostu nielegalne operacje na szkodę państwa. I drugi przykład, to jest przykład zdobycia nielegalnie podsłuchu z telefonu jednego z wysokich urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej. Ten podsłuch został zrobiony przez nielegalnie, a więc bez oficjalnej i praworządnej podstawy prawnej, przez oficerów wojskowych służb informacyjnych, a następnie posługując się tym nagraniem, pan minister Komorowski wymusił dymisję na swoim urzędniku tylko dlatego, że on takiemu rozwiązaniu sprawy wyższych szkół wojskowych, jakie pan minister Komorowski uważał za słuszne i jakie chciał zrealizować. A więc mamy tutaj do czynienia z nielegalnym posługiwaniem się podsłuchem realizowanym przez tajne służby dla rozwiązania pewnego konfliktu politycznego, za którym być może stały także inne interesy. Ale na pewno nie w ten sposób zwierzchnik powinien realizować swoją zasadę kierowania urzędem. To dwa przykłady wskazujące, jak bardzo patologicznie może się skończyć działania, mogą się skończyć działania ludzi uwikłanych w związki z WSI, jeżeli nie zdają sobie sprawy z tego, kim naprawdę są ci ludzie, jakimi metodami działają i do czego mogą doprowadzić.
To jeszcze jedno pytanie, panie ministrze, jeśli można, poproszę o komentarz do wypowiedzi dziennikarza śledczego Witolda Gadowskiego, który na blogu na portalu Stefczyk.info napisał tak. Nieoficjalnie wiem, że wraz z rozpoczęciem sprawowania urzędu prezydenckiego Bronisław Komorowski otrzymał przesyłkę od generała Jaruzelskiego. Były w niej gratulacje, ale także coś, co sprawiło, że Komorowski bardzo się zdenerwował. Dlaczego? Co zawierała ta tajemnicza przesyłka? I później dziennikarz prezentuje wyniki swojego śledztwa. Wynika z nich, że po objęciu przez Komorowskiego stanowiska wiceministra obrony narodowej w rządzie Mazowieckiego, ówczesny szef WSW kazał podwładnym przygotować bardzo dokładną charakterystykę obecnego prezydenta, a wiedza ta miałaby trafić do Moskwy.
No cóż, nie można tego oczywiście wykluczyć. Na pewno podobne działania ja odnotowałem były prowadzone wobec prezydenta Wałęsy, więc nie można wykluczyć, że dotyczyły one także pana Bronisława Komorowskiego. Jedno jest pewne. Teraz po tej wiedzy, którą mi ojciec przeczytał, łatwiej zrozumieć, dlaczego wszystkie decyzje personalne, kadrowe w wojskowych służbach informacyjnych ówczesny wiceminister obrony narodowej Bronisław Komorowski uzgadniał właśnie z panem Jaruzelskim i jego zastępcą panem Świckim. Tak rzeczywiście było, wszystkie pierwsze nominacje były uzgodnione z tymi dwoma komunistycznymi aparatczykami i pierwszy skład WSI był po prostu dyktowany w istocie przez dawne władze komunistyczne. Więc jeżeli prawdą jest to, co napisał pan Gadowski, to być może tutaj należy szukać tajemnicy, dlaczego WSI była prostą kontynuacją sowieckiego aparatu służb specjalnych wojsku.
Serdecznie dziękuję za komentarz. Likwidator wojskowych służb informacyjnych, pan minister Antoni Macierewicz, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.